braterstwo. Historia, o której dzisiaj chcę wam powiedzieć, zaczęła się w ogrodzie. W bardzo pięknym ogrodzie u człowieka nazwiskiem Owoc. Czytamy o niej w pierwszej księdze królewskiej, w 21 rozdziale. I stało się potem, miał Nabot Jezreelita winnicę, która była w Jezreelu podle pałacu Achaba, króla Samarii. Człowiek imieniem Nabot, po polsku Owoc, miał winnicę, ogród, który przynosił mu dochód, cieszył go, radował i który od pokoleń był własnością jego rodziny. Ale na jego nieszczęście jego sąsiadem został król Izraela. Dlaczego na jego nieszczęście? Czy każdy z nas nie cieszył się, gdyby jego sąsiadem został ktoś znamienity, ktoś ważny? Ludzie lubią mieszkać w takich dzielnicach, gdzie mieszkają ważni ludzie. One są wyżej cenione, tam nieruchomości są droższe. Wydawałoby się, że wszystko wskazywało, że Nabot powinien się cieszyć. Ale ten sąsiad, którego miał, był kłopotliwym sąsiadem. Był sąsiadem zachłannym. I rzekł Achab do Nabota, mówiąc: daj mi winnicę twoją, abym miał w niej ogród dla jarzyn, albowiem bliska jest domu mego, a dam ci za nią winnicę lepszą, niżeli ta jest, albo jeśli się zda, dam ci pieniędzy, nie stoi. Sąsiad był bogaty i zachłanny i spodobał mu się kawałek pola Nabota, myśląc już sobie, jak urządzi sobie na tym miejscu ogród dla warzyw. Bo król Achab, którego stolica, zamek, pałac znajdował się w Samarii, w mieście Izrael, miał prawdopodobnie drugi letni domek, letni pałac, albo jak niektórzy mówią, zimowy pałac, gdzie przenosił się na część roku. I tam w Izraelu upatrzył sobie, że właśnie to pole, które było własnością Nabota, przydałoby się, aby powiększyć swój obszar i założyć tam ogród dla świeżych warzyw. Zaproponował mu wymianę na inną, lepszą może posiadłość, albo też zaoferował sumę pieniężną. I odpowiedział Nabot Achabowi: nie daj tego, panie, abym miał dać dziedzictwo ojców moich. Wtedy przyszedł Achab do domu swego, smutny i zagniewany dla słowa, które mu rzekł Nabot Izraelita, mówiąc: nie dam ci dziedzictwa ojców moich. I układał się na łożu swoim, a odwrócił twarz swoją, a nie jadł chleba. Braterstwo, nie jest łatwo odmówić królowi. Nie jest łatwo odmówić komuś, kto sprawuje władzę. A on jeszcze nie chciał tego zabrać. Przecież chciał to kupić albo wymienić. Dlaczego więc Nabot nie chciał? Nie chciał sprzedać kawałka zwykłej ziemi. Przecież dostałby za nią może nawet więcej, jak ona była warta. Albo dostałby inną, lepszą winnicę. Ale on jej nie chciał sprzedać, dlatego że był do tej ziemi przywiązany. Ale to nie tylko. Był jeszcze jeden powód. On chciał postępować zgodnie z Bożym prawem. A Pan Bóg, gdy wprowadził naród izraelski do ziemi, dał takie prawo, zapisane w 4 Księdze Mojżeszowej, w 26 rozdziale, a wersety od 53 do 56. Między tym podzielicie tę ziemię w dziedzictwo według liczby imion. Większej liczbie więcej dziedzictwa dasz, a mniejszej mniejsze dziedzictwo dasz. Każdemu według pocztów policzonych jego będzie dane dziedzictwo jego. Kraj ma być dzielony losem, a dziedzictwo mają otrzymać według liczby imion w rodach. Cały kraj, gdy Izraelici weszli do ziemi, był podzielony między Izraelitów. Ale żeby nie było podejrzenia, że ktoś dostaje lepszy dział, ktoś gorszy, kogo kawałek jest więcej warty, a drugiego mniej, podzielono ją, rzucając losy i przydzielając każdemu jego własny dział. A żeby ten dział zostawał przy każdym, Pan Bóg dał prawa. Prawa, które powodowały, że dziedzictwo przechodziło z pokolenia na pokolenie. I gdy Izraelici znaleźli taki przypadek, że dziedzictwo mogło przejść poprzez córki na inne pokolenie, to Pan Bóg przychylił się do tego, żeby uściślić to prawo tak, aby ziemia nie przechodziła z jednego pokolenia na drugie. Czytamy w tej samej księdze, w 36 rozdziale, 7 wersecie. Aby nie było przenoszone dziedzictwo synów izraelskich z pokolenia na pokolenie. Bo każdy z synów izraelskich zostać ma przy dziedzictwie pokolenia ojców swoich. Tak było zapisane w Torze, czyli w prawie. Każdy Izraelita ma zostać przy dziedzictwie pokolenia ojców swoich. Dlaczego to było takie ważne? Dlaczego każdy miał zostać przy dziedzictwie swoich ojców? Zapewniało to Izraelitom, wszystkim ich potomkom, to, że mieli środki utrzymania do życia. Że każdy z nich był człowiekiem, który miał swoją ziemię, miał z czego się utrzymywać, jak tylko chciał pracować, mógł być wolnym człowiekiem, który ma co jeść i który może chwalić Pana Boga. Pan Bóg chciał, żeby jego naród był wolnym, żeby nikt nie musiał pracować na drugiego. I dlatego też dał takie prawo, że gdyby ktoś był nierozsądny i zaprzepaścił to, co dostał w dziedzictwo, to po 50 latach w roku jubileuszowym dziedzictwo z powrotem wracało do tego pokolenia, do jego dzieci albo do jego wnuków. I dlatego dał prawo. Dziedzictwa ojców nie należy sprzedawać. Nie należy się go pozbywać, bo ono zapewnia wam byt. To dziedzictwo nie pochodziło od ludzi. W 5 księdze Mojżeszowej, w 4 rozdziale, a 38 wersecie czytamy. Aby wygnał narody wszelkie i możniejsze nad ciebie przed twarzą twoją i wprowadził cię, a dał ci ziemię ich w dziedzictwo, jako to dziś widzisz. To nie było dziedzictwo, które dzieciom dali ojcowie. To było dziedzictwo, które Izraelitom i Nabotowi dał sam Pan Bóg. To było jego dziedzictwo, które dał swoim synom. I dlatego Żydzi, przestrzegający prawa, byli tak przywiązani do tego dziedzictwa. Do tego stopnia, że Nabot odmówił królowi. Jak cenne było to dziedzictwo dla niego, może to potwierdzić fakt, że to dziedzictwo kosztowało go życie. Że to, że nie chciał oddać dziedzictwa, przypłacił utratą życia. W obronie tego dziedzictwa, które dostał, które jego rodzina, jego plemię dostało od Boga. Ale tak się złożyło, że przeszło niewiele lat. I pomimo tego, że Żydzi dostali to dziedzictwo od Boga, chociaż wielu z nich go broniło, musieli je utracić. Utracili dziedzictwo w jaki sposób? Zostali wygnani z ziemi i musieli uchodzić do Babilonu. Dziedzictwo zostało, a oni zostali wypędzeni. Ale był to jedynie przedsmak tego, co miało przyjść wiele, wiele lat później, gdy swojego dziedzictwa, swojej ziemi, danej od Pana Boga, musieli ją opuścić na prawie 2000 lat. Czy Pan Bóg, wyganiając ich z ziemi, pozostawił ich bez dziedzictwa? A tak a propos, musieli opuścić ziemię dlatego, że nie przestrzegali praw dziedzictwa ziemi. Bo przecież 70-letnia niewola była dlatego, że nie przestrzegali sabatów. A rok sabatowy mówił właśnie o powrocie do ziemi. Oni przestali przestrzegać tego prawa. Ziemia przestała wracać do swoich prawowitych właścicieli. I dlatego Pan Bóg pozbawił ich tej ziemi, wyganiając w niewolę. Ale tak do końca nie zostawił ich bez dziedzictwa. Dziedzictwo pozostało. Czytamy o tym w 5 Księdze Mojżeszowej, w 33 rozdziale, a 4 wersecie. Zakon poddał nam Mojżesz, dziedzictwo zebraniu Jakubowemu. Pan Bóg nie zostawił ich bez dziedzictwa, dał im zakon, prawo, Torę, które miało być im na dziedzictwo całemu zebraniu Jakubowemu, wszystkim synom Jakuba. I Żydzi zrozumieli to przesłanie, bo gdy utracili ziemię po raz pierwszy, udając się do Babilonu, tam docenili wagę tego, co dostali w zamian. Dostali dziedzictwo również w postaci księgi. W postaci księgi, która zawierała Boże prawa. I dlatego w Babilonie dostrzegli, jak wielkie znaczenie dla nich ma słowo. Księga. Tą lekcję, którą wyciągnęli z niewoli babilońskiej, bardzo przydała im się, gdy musieli się udać w wielokroć dłuższą niewolę za czasów rzymskich, po 70 roku, znowu musieli opuścić swoją ziemię i nie wrócili do niej po 70 latach. Ale wtedy wiedzieli już, że coś, co jest ich dziedzictwem, to są słowa księgi. Zakon, który poddał Mojżesz, stał się ich dziedzictwem. A później jeszcze do tego zakonu dołączono inne księgi, które my dziś nazywamy Starym Testamentem. To stało się dziedzictwem tego narodu. Narodu, który przestał mieć ziemię, przestał mieć miejsce mieszkania. A przecież jedną z definicji narodu, z definicji jest to, że naród to ludzie mieszkający na określonym terenie. Mówiący określonym językiem. Czy może istnieć naród bez ziemi? Wszystkie inne narody miały wielkie dokonania, wielkie budowle, stworzyły wielkie cywilizacje. Naród żydowski nie miał ziemi. Ale jak pisze jeden z ich pisarzy, Amos Oz, pisze te słowa. Księga Rodzaju, proroctwo Izajasza, Księga Przypowieści. To nasze piramidy, nasz mur chiński, nasze gotyckie katedry. Ten naród, utraciwszy ziemię, skupił się na słowie. Na słowie, które dostał od Boga. I dzisiaj wielu nazywa ten naród, i taka nazwa funkcjonuje, że to jest lud księgi. Lud, który skupił się wokół księgi. Nie skupił się wokół króla, nie skupił się wokół ziemi, ale skupił się wokół księgi Słowa Bożego. I to ukształtowało i utrzymało ten naród przy istnieniu. Ten naród tak naprawdę istnieje dlatego, że stał na straży księgi. Niektórzy zastanawiają się, dlaczego ten naród tak długo przetrwał, dlaczego osiąga tak wielkie sukcesy, dlaczego tak wielu mądrych ludzi pochodzi z tego narodu. Niektórzy wierzą w tym spiskową teorię dziejów, niektórzy inni mówią, że może mają jakieś lepsze geny, ale tak naprawdę, gdy spojrzymy na to obiektywnie, to jest to wynik tego, że ten naród stał blisko księgi, stał blisko Bożego prawa. I już sam ten fakt, że ten naród więcej czy mniej, ale obcował z Bożym prawem, stawia go wyżej ponad inne narody. Dam braterstwu prosty przykład. Żydzi przez to, że obcowali z księgą, uczyli swoje dzieci czytać i pisać. Nie ma świadectwa, żeby jakakolwiek gmina żydowska w historii po prostu miała analfabetów. Wszędzie, gdzie była księga, musiano umieć ją czytać. I to nie tylko jak w innych religiach, że księgę to czytał kto? Kapłan. Księga w naszych krajach chrześcijańskich była po łacinie, której nikt nie rozumiał, a niewielu tylko umiało ją czytać, a wręcz zabraniano jej czytania, była niedostępna, a czytanie i komentowanie traktowano jako odstępstwo, kacerstwo i herezję. Odwrotnie było u ludu księgi. Tam każdy chłopiec musiał się nauczyć czytać, aby móc odczytać słowa z tej księgi. Pamiętacie, jak nasz Pan, gdy przyszedł do synagogi, to otworzył księgę i zaczął ją czytać. Ale nie tylko. Pamiętacie też inną historię. Gdy nasz Pan poszedł z rodzicami do Jerozolimy, to gdzieś im się zapodział. I gdzie wtedy siedział? Siedział razem z uczonymi pisma i co robił? Zadawał im pytania. To znaczy, że umiał czytać i potrafił zadawać pytanie. To jeszcze jedna ważna rzecz, która nauczyła ten naród. Obcowanie z księgą sprawiło, że ten naród ją studiował i zadawał pytania. Zresztą czasami ktoś przyjdzie do naszego zboru i dziwi się, że my mamy taki dziwny sposób zastanawiania się nad Biblią, że zadajemy co? Pytania. No, dziwne. Nie wszyscy to rozumieją, ale taki był żydowski sposób zastanawiania się nad księgą. Wszyscy, nawet dziecko, mogli stawiać pytania i szukać na nie odpowiedzi. To, że Żydzi umieli czytać, że wszystkie ich dzieci umiały czytać, stawiało już samo przez się obcowanie wyżej nad inne narody. Ja, braterstwo, pamiętam, że jeszcze nie tak dawno w naszych zborach byli bracia i siostry, którzy na Biblii uczyli się czytać. I umiejętność czytania i pisania w naszym, wydaje nam się, tak cywilizowanym i światłym kraju jeszcze niedawno nie była powszechną znajomością. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu było wiele ludzi, którzy nie umieli czytać i pisać. A Żydzi już od tysięcy lat, poprzez to, że byli blisko tej księgi, umieli czytać i pisać i starali się zastanawiać nad jej treścią. Jakież to dziwne i naturalne. Dziwne, że nie pojęli tego chrześcijanie, którzy zakazywali czytania tej księgi i nie uczyli swoich dzieci czytania i pisania. Braterstwo, samo obcowanie z tą księgą zmienia człowieka. Zmieniło ten naród. Do dzisiaj, gdy ktoś nie wyrzeka się tego dziedzictwa, dziedzictwa księgi, ta księga potrafi poprzez samo obcowanie z nią zmieniać ludzi. Dziedzictwem Żydów stała się księga, ale jest to również lekcja dla nas. To również musi być nasze dziedzictwo. Dziedzictwo, którego powinniśmy bronić i którego nie powinniśmy sobie dać odebrać. Wielu chrześcijan dało sobie to dziedzictwo odebrać. Dało sobie to dziedzictwo zamknąć na klucz, przykuć do łańcuchami bibliotecznych albo w klasztornych pomieszczeniach. Dla nas Biblia ma być tym, czym była dla Żydów. Ma być księgą, którą czytamy, nad którą się zastanawiamy i która jest ważną wartością w naszym życiu. Tak jak to przyjęli wszyscy protestanci. Zasadę sola scriptura, jedna, jedynie Biblia. Jedynie Biblia jest podstawą naszej wiary. Nie znaczy to, że nie uznajemy innych książek, że nie uznajemy komentarzy, że nie czytamy. Znaczy to jednak, że jeżeli przeczytamy, jeżeli zaznajomimy się z wieloma książkami, z wieloma komentarzami, to decydujące znaczenie mają te, które zgadzają się z tym, co mówi Biblia. Jedynie Biblia rozstrzyga o prawdziwości. Jedynie ona jest natchniona, jedynie ona jest Słowem Bożym. I to jest nasze dziedzictwo, że my swoją wiarę opieramy o Biblię, o Słowo Boże. Bractwo, że ta zasada przynosi rezultaty, możemy się o tym przekonać, patrząc na właśnie ten naród, który przez już kilka tysięcy lat obcuje z tą księgą i sprawiło to, że stał się inny niż wszystkie inne narody. I o tym potwierdzają to wszyscy historycy i obserwatorzy. Bo obcowanie ze Słowem Bożym i stosowanie się do niego zmienia człowieka. I niekoniecznie wszystko, co jest w Biblii zapisane, może być niezbędne do naszego zbawienia, ale czasem może nam również pomagać w naszym życiu. Biblia zawiera wiele reguł, których przestrzeganie pomaga nam w życiu. Ludzie czasem tego nie dostrzegają, uważają, że ich zasady są lepsze, mądrzejsze. Dam podatelstwu prosty przykład z codziennego dnia. Jak ludzie odnoszą się do uchodźców, do przybyszy, do cudzoziemców. W większości krajów obecnie panuje atmosfera, że no raczej powinno się troszeczkę tak oddzielić od nich, dać ich odczuć, że to jednak nie jest ich miejsce. A co o tym mówi Biblia? Przechodniowi nie uczynisz krzywdy, ani go uciśniesz, boście byli przychodniami w ziemi egipskiej. Już w drugiej Mojżeszowej, w 22 rozdziale, a 21 wersecie pisze Pan Bóg. A wreszcie pisze dziwne słowa w trzeciej księdze Mojżeszowej, w 19 rozdziale, a 34 werset. Obcy przybysz, który mieszka z wami, niech będzie jako tubylec pośród samych was. Będziesz go miłował jak siebie samego, gdyż i wy byliście obcymi przybyszami w ziemi egipskiej. ja Pan jestem Bogiem waszym. Te słowa są o tyle ciekawe, że mówią, że nie masz tolerować tylko przybysza, ale co? Masz go miłować jak siebie samego. A patrzcie, gdy Pan Jezus mówi te słowa, to mówi, że kto, że będziesz miłował bliźniego twego jak siebie samego. Czyli obcy i przybysz ma być naszym bliźnim. No ale przecież to mogą być terroryści, to mogą być jacyś złodzieje, to mogą być nie wiadomo kto. Bestwo, ale spójrzmy obiektywnie. Jak? Czy można spojrzeć na to obiektywnie? Trzeba popatrzeć na historię. Ludzie mówią, że kraj będzie teraz, że lepiej będzie nam, jak tych przybyszy, tych obcych, co? Nie przyjmiemy. No bo nam będzie lepiej. Chciałbym wam zadać pytanie. No my może nie jesteśmy najbogatszym, najlepszym krajem. Jaki kraj uważa się obecnie na świecie za najbardziej taki rozwinięty, najbogatszy, najprężniejszy, największy? No wszyscy uważają, większość tak uważa, a jeżeli niekiedy nie mówi, to jednak uważa, bo nie chce tak powiedzieć, że to Stany Zjednoczone, Ameryka. Ale popatrzcie na ten kraj. Ten kraj składa się z kogo? Z uchodźców. Ten kraj przyjmował kiedyś uchodźców i to nie zawsze takich najuczciwszych. Przyjmował i chrześcijan uciekających, ale przyjmował i bandytów, złodziei. Ale przyjmował. Zobaczcie, jak to się skończyło, że wcale nie są biedni, nie są... Ale może spójrzmy bliżej na nasz kraj. Często chlubimy się, że nasz kraj, no może teraz jeszcze troszkę odstaje, ale kiedyś to był, co? Kiedyś to był potęgą, jak to mówią niektórzy, od morza do morza. Ale spójrzmy w te czasy, spójrzmy za króla Kazimierza Wielkiego i następujących. Czy Polska wtedy zamykała swoje granice? Przeczytajcie historię, że zaczęła przyjmować uchodźców z Austrii, z Portugalii, z Hiszpanii. I bardzo dużo ich przybyło do Polski i osiedlili się tutaj. Wcale to nie spowodowało, że nasz kraj zubożał, a wręcz przeciwnie, nasz kraj wtedy w swojej historii cieszył się największą potęgą. Może to taki dziwny przykład, ale przykład pokazujący, że przestrzeganie Bożego prawa wcale nie działa. Nie działa tak może od razu, ale w skali historii pokazuje, że kto Bożych praw przestrzega, ma błogosławieństwo. I nie dotyczy to tylko poszczególnych ludzi, ale całych narodów i całych społeczeństw. Zresztą kolejny przykład, jak przestrzeganie Bożych praw może chronić. Gdy w średniowiecznej Europie przychodziły zarazy, bardzo często o ich źródło i powód oskarżani byli właśnie Żydzi. A dlaczego? No bo ich bardzo często te zarazy jakby troszkę omijały. I wtedy no, nasuwało się skojarzenie, jeżeli oni nie umierają, jeżeli ich umiera mniej, a nas więcej, to co? To pewnie oni to spowodowali. Ale mieszkańcy Europy zapominali, że naród żydowski przestrzegał prawa, jakie był w Starym Testamencie. Miał określone zasady żywienia i określone zasady higieny, których przestrzegał i przez to wiele zaraz i wiele chorób ich po prostu omijało. Dzisiaj również naukowcy potwierdzają, że stosowanie się do biblijnych zasad żywienia powoduje to, że człowiek żyje albo dłużej, albo zdrowiej. i że pewne rodzaje mięs, pewne rodzaje pożywienia są szkodliwe dla ludzi, albo może nie są no, zabójcze, ale powodują, że człowiek troszkę mniej jest zdrowy, to dzisiaj potwierdzają to naukowcy, a Biblia mówi o tym już od kilku tysięcy lat. I gdy spojrzycie na naukowe badania, ja ich nie potrafię ocenić, ale oceniano populację adwentystów w Stanach Zjednoczonych, gdzie tam jest dość duża populacja, to z badań wychodziło, że średnia życia adwentystów jest kilka lat dłuższa od innych ludzi. Także być może coś w tym jest, że jeżeli nawet przestrzegamy literalnie tego, co mówi Biblia, to skutkuje i takim cielesnym błogosławieństwem. Ale Biblia niesie też w sobie treść. Niesie też słowa treści, słowa proroctw, które również przemawiają do nas i pokazują, jak wielkim jest Bóg i jak jest On wspaniałym. I przytoczę wam tylko jedno takie może proroctwo. Proroctwo Ezechiela, 37 rozdział, a 25 werset. Wtedy rzecz do nich, tak mówi panujący Pan, oto ja wezmę synów izraelskich spośród tych ludów, spośród tych narodów, do których byli się zeszli i zgromadzę ich zewsząd, a przywiodę ich do ich ziemi. I dzisiaj widzimy, że po 2000 latach tak się stało. Ale to proroctwo mówi coś jeszcze. A sługa mój Dawid będzie królem nad nimi i pasterzem. I pasterza jednego wszyscy mieć będą, aby w sądach moich chodzili i ustaw moich przestrzegali i czynili je. Proroctwo to mówi, że wówczas, gdy ich zgromadzę, będzie jeden pasterz i będzie on się nazywał Dawid. No nie chcę, nie myślę, że prorokowi tu chodziło o Dawida Ben-Guriona, który był pierwszym prezydentem Izraela. Ale wiecie, braterstwo, że ktoś został spadkobiercą Dawida, komuś dano klucze domu Dawidowego. Czytamy o tym w Księdze Objawienia. Kto jest tym, który dzierży klucze domu Dawidowego? Mesjasz, nasz Pan. Bractwo, dziwne. To jest bardzo dziwne, że Żydzi o tym wiedzieli, że Mesjasz, gdy Mesjasz przyjdzie, to pierwszym jego dziełem, które będzie, to będzie wyzwolenie narodu żydowskiego z niewoli. I przeczytam wam jeszcze znowu słowa z książki Amosa Oza, Żydzi i słowa. Tak pisze. Czy współczesny powrót do Syjonu oznacza, o czym żarliwie dyskutują niektórzy rzekomo świeccy Żydzi, że nadszedł Mesjasz? Nie tylko jego osoba, ale jako koniec żydowskiej historii w dotychczasowym kształcie. Niektórzy Izraelczycy tak postrzegają wojnę sześciodniową w 67 roku. Czyż Majmonides nie powiedział, że nadejście pomazańca nie zmieni praw natury ani dotychczasowych obowiązków religijnych, ale oznaczać będzie koniec tyranii dla Izraela? Powiedziano to zresztą w Talmudzie. Majmonides przytacza jego fragment. Jedyna różnica pomiędzy naszym światem a światem po nadejściu Mesjasza polega na tym, że czas mesjańskich Izrael nie będzie niewolnikiem. A zatem polityczna wolność dla Żydów może spełnić wymogi dni ostatnich. Niemało było takich Izraelczyków nowoczesnych i znających się na polityce, którzy naprawdę wierzyli, że na wzgórzach Judei i Samarii słychać już róg Mesjasza. Zobaczcie, braterstwo, Żydzi byli przekonani, że przyjście wolności dla nich to nikt inny nie może zrobić, tylko kto? Tylko Mesjasz. Pozostaje zatem pytanie, czy jeżeli otrzymali wolność, to czy zrobili to sami, czy zrobił to Dawid, który miał stanąć na ich czele? Na to pytanie do tej pory nie znajdują odpowiedzi, bo patrzą, że otrzymali wolność, ale nie mogą dostrzec kogo? Mesjasza. Ale bractwo, jeszcze kolejne słowa, które może warto również przeczytać. Słowa, które wygłosił Charles Russell 100 lat temu na spotkanie na spotkaniu z Żydami w Hipodromie w 1910 roku. Można się spodziewać dalszych pogromów w Rosji, dalszych okrucieństw w Rumunii i gdzie indziej. Przykre to zaprawdę, gdy jest się zmuszonym przyznać, że te utrapienia przyjdą na was prawdopodobnie od zadeklarowanych chrześcijan. Jakże wstydzę się za tych, którzy w ten sposób bezczeszczą imię nauki mojego mistrza. Nie umiem na to znaleźć odpowiednich słów. Są to ludzie zwiedzeni. Mylnie zrozumieli oni nauczyciela, na którego się powołują. Według mojego wyrozumienia hebrajskich proroków czas utrapienia Jakubowego jeszcze się nie skończył. I tłumaczy, ale tak jak doświadczenia i trudności patriarchy Józefa były dopuszczone z obecności Bożej, ażeby mógł zdobyć władzę i wpływy i poważanie, tak wszystkie te doświadczenia i prześladowania przynoszą błogosławieństwo waszemu narodowi i zmierzają do wyrwania go z jego obecnego stanu samozadowolenia oraz zrodzenia w nim tęsknoty za domem, za Palestyną. Te doświadczenia połączone z głosem proroków, który będzie odtąd coraz silniej dźwięczał w waszych ustach, będzie opatrznościowymi działaniami Boga w celu osiągnięcia dla was, zgodnie z kierunkami sionizmu, czegoś więcej, aniżeli osobistej dumy i narodowego patriotyzmu. I dalej mówi, że prześladowania, których na nich przyjdą, sprawią, że wrócą do swojej ziemi. I ciekawe są również słowa, jakie wyrazili zapraszający go Żydzi, jak powiedzieli o pastorze Raslu. Pański wykład Jerozolima, żydowskie nadzieje uderzył w czułe struny serc wielu przedstawicieli naszego narodu. Mimo to przez pewien czas wątpiliśmy, czy jakikolwiek chrześcijański duchowny jest w stanie interesować się Żydami jako Żydami, a nie tylko w nadziei ich nawracania na chrześcijaństwo. To właśnie te odczucia sprawiły, że niektórzy z nas postanowili poprosić Pana o wygłoszenie publicznego oświadczenia w sprawie natury Pańskiego zainteresowania naszym ludem. A teraz chcieliśmy Pana powiadomić, że wygłoszone oświadczenie było dla nas satysfakcjonujące. Zapewnił nas Pan w nim, że nie zachęca Pan Żydów do stania się chrześcijaninami i dołączenia do jakiejkolwiek sekty, czy któregoś ze stronnictw protestanckich czy katolickich. Owszem, oświadczenie pastorze Russell zostało szeroko rozpowszechnione przez żydowską prasę. Pastor Russell głosił, że Żydzi wrócą do swojej ziemi i czynił to na podstawie proroc, które były w Starym Testamencie. Na podstawie, jak powiedział, mojego zrozumienia proroc. I braterstwo, co się okazuje, że te słowa, które wygłosił w 1910 roku, że jego zrozumienie proroc dotyczących Izraela było słuszne, bo nie upłynęło 50 lat i powstało państwo. I Żydzi wrócili do swojej ziemi. Gdy wygłaszał te słowa, w Izraelu było tylko kilkadziesiąt tysięcy Żydów. Dziś jest ich tam ponad 6 milionów. To jest nasze dziedzictwo, dziedzictwo naszego ruchu. Głoszenie tego, że Izrael wraca do Palestyny, wraca do swojej ziemi, ale również, że nie dzieje się to przypadkowo, że jest to dzieło Mesjasza. Że to, co się dzieje z Izraelem, to dzieło Mesjasza. Żydzi to wiedzieli. Potwierdzają to te świadectwa, które nawet ich Talmud mówi. Potwierdzają to świadectwa Biblii, że powrót do ziemi związany jest z nastaniem czasu Mesjasza. To również, braterstwo, nasze dziedzictwo. Nasze dziedzictwo, nasze umiłowanie słowa. To, że my nie chcemy wydrzeć się naszego dziedzictwa. Dziedzictwo naszych ojców. I chciałbym wam przytoczyć jeszcze jeden fragment, który dotyczy też mojego dziedzictwa, stron, z których pochodzę. Ja już raz kiedyś wspominałem o tym, ale jak wielkie również na naszych ziemiach Polski było przywiązanie do Słowa Bożego i do jego wartości. Zapewne dziwi was, że w niektórych miastach jest braci więcej, a w niektórych mniej. Czy wiecie dlaczego? Mnie wydaje się dlatego, że w niektórych miejscowościach przestrzega się dziedzictwa ojców. I chciałem wam dać przykład, który to potwierdza. Jest mowa, gdy przyszła kontrreformacja, bardzo łatwo przekonać było ludzi wykształconych i bogatych. Ale ludzie prości czasami trzymali się swojej wiary. Czytamy tak. Dość łatwo nawracały się stany wyższe, natomiast trudniej było z plebejami. Na przykład w 70. latach XVII wieku na czele oporu przeciwko kontrreformacji ze strony luterańskich chłopów z Komorowic koło pod Bielskiem stanął wójt Andrzej Kobełka. Ustawili oni nawet, zmieniając koryta miejscowej rzeki, aby zmyć drewniany kościół kontrreformacyjny. Tak bronili swojej wiary. Jeszcze bardziej oporni byli kalwiscy chłopi spod oświęcimskiej wsi Kozy, która wydała na przykład dynastię ministrantów Hermanów. Kozianie tak zaciekle bronili swego zboru, zlikwidowanego w 1658, że Trybunał Koronny skazał w 2 lata później dwóch ewangelickich chłopów na spalenie żywcem. Podoświęcimscy chłopi odbywali potem tajne nabożeństwa, na przykład w stodołach lub w lasach. Dzieje protestantyzmu oświęcimskiego zakończył dopiero w 1770 Exodus 300 chłopów z Kuzji okolic pod ochroną wojsk pruskich. Zobaczcie, braterstwo. To pokazuje, że świadectwo, trzymanie się wiary ojców, no, przynosi efekty. Dzisiaj w tej miejscowości są 2 nasze zbory. Ale braterstwo, trzymanie się tego, w co wierzyli nasi ojcowie, trzymanie się tej wiary jest bardzo ważne. Ale ważne jest również, żebyśmy umieli osądzać, co z wiary naszych ojców, co z tego, co robili nasi ojcowie, jest ważne. Bo Pan Jezus daje nam również ostrzeżenie. Czytamy w Ewangelii Łukasza w 11 rozdziale, a 47 rozdziale, że może być też złe dziedzictwo odziedziczone po ojcach. Biada wam, że budujecie groby proroków, a ojcowie wasi pozabijali je. Zaiste świadczycie, iż się kochacie w uczynkach ojców waszych, albowiem oni je pozabijali, a wy budujecie groby ich. Musimy wiedzieć, że w historii są zarówno rzeczy chwalebne, jak i smutne, jak i przykre. Również tak bywa i w historii naszych ojców, że mieli oni olbrzymie zasługi, ale mieli też chwile słabości. Mieli też chwile, w których nie powinniśmy naśladować. I myślę, braterstwo, że my jako chrześcijanie powinniśmy mieć również tego świadomość i umieć o tym mówić. Tak jak umie mówić o tym Słowo Boże. Bo Słowo Boże mówi o rzeczach dobrych, ale mówi też o rzeczach złych. I nie oszczędza. Nie oszczędza nawet najwspanialszych. Ja myślę, że jeżeli by Słowo Boże było napisane nie o narodzie żydowskim, ale o naszym, to być może cenzura nie wydałaby tej książki w takim kształcie, jak jest ona napisana. Wiele rzeczy wykreślono by jako niegodnych publikacji. Natomiast historia Żydów opisana w Słowie Bożym, historia Bożych ludzi mówi o rzeczach dobrych, ale mówi o rzeczach złych. I nie mówi po to, żeby je naśladować, ale żeby się ich wystrzegać. I tak, braterstwo, również my powinniśmy podejść do naszej historii, że naśladować to, co wspaniałe i piękne, naśladować umiłowanie Słowa Bożego, a wystrzegać się tego, co ludzkie, co złe i co nie przynosi zbudowania. I nieważne, że to również czasem było i dzieło naszych ojców. Musimy odciąć się od tego, żeby dzielić się, żeby spierać się, żeby kłócić się. Słowo Boże powinno nas łączyć i powinniśmy umieć stawiać pytania i szukać na nie odpowiedzi. Bo Słowo Boże daje dobre odpowiedzi. I przez samo to, że będziemy blisko tego Słowa, już będziemy lepszymi ludźmi. A gdy jeszcze Mu uwierzymy i będziemy stosować w swoim życiu, możemy dojść i osiągnąć nagrodę